Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda wzięli udział w Warszawie w spotkaniu wielkanocnym z żołnierzami. W wydarzeniu uczestniczył też wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak.
Podczas spotkania prezydent dziękował żołnierzom za służbę Polsce i wszelkiego rodzaju wsparcie udzielone Ukrainie. Andrzej Duda podkreślał, że dzięki ich oddaniu strzeżemy naszych granic oraz możemy pomagać innym.
Dziękuję wam, że dzięki waszej służbie, dzięki waszemu oddaniu, dzięki waszej determinacji nie tylko strzeżemy granic Rzeczypospolitej, nie tylko strzeżemy naszego bezpieczeństwa, nie tylko niesiemy pomoc i wsparcie tam, gdzie ono jest potrzebne, również poza granicami Rzeczypospolitej, co czynią w tej chwili nasi żołnierze w kontyngentach, ale że jesteśmy w stanie także i pomagać innym, również i przekazując uzbrojenie.
Słowo do żołnierzy skierował też wicepremier Mariusz Błaszczak, szef MON, dziękując za ich codzienną, pełną poświęceń i zaangażowaną służbę, podkreślał, że cieszą się oni wysokim zaufaniem społecznym.
Naród stanął murem za polskim mundurem wtedy, kiedy tak nikczemnie żołnierze byli atakowani przez pewnych celebrytów. I to jest bardzo dobra wiadomość na przyszłość. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za Państwa służbę. Często przecież służbę wymagają wielkiego poświęcenia. Takim poświęceniem będzie też fakt, że część spośród żołnierzy Wojska Polskiego święta będzie spędzała poza domem.
Spotkanie wielkanocne pary prezydenckiej i ministra obrony z żołnierzami odbyło się w warszawskim centrum konferencyjnym MON. Zdalnie wzięli w nim również udział wojskowi służący poza granicami kraju.
Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński wskazał, że dynamika cen spada i jest zgodna z projekcją Banku Centralnego.
W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że nie zmieni poziomu stóp procentowych. Główna stopa procentowa NBP referencyjna została utrzymana na poziomie 6,75%.
W czwartek prezes NBP podkreślił, że odbiera z dużą satysfakcją ostatnie odczyty inflacyjne.
Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani wszyscy w banku, że realizuje się projekcja, którą nasz bank przedstawił, i marcowa, i wcześniejsza. Rzeczywiście rozpoczął się gwałtowny ruch w dół z tego naszego płaskowyżu, o którym cały czas informowaliśmy. Jak na razie wszystko się dzieje zgodnie z przewidywaniami. Chociaż proszę pamiętać, że nasze przewidywania, nasze projekcje są oparte zawsze na wiedzy, którą się posiada w danym momencie. Na przykład trochę wskaźniki uległy zmianie na skutek tego, że Główny Urząd Statystyczny zmienił koszyk, przy pomocy którego bada wskaźnik konsumpcji.
Według marcowej projekcji inflacji NBP roczna dynamika cen znajdzie się z 50% prawdopodobieństwem w przedziale między 10 a 13,5% w 2023 roku. W projekcji listopadowej była mowa o przedziale 11 a 15%.
Profesor Adam Glapiński przekazał też, że Rada Polityki Pieniężnej nie zakończyła cyklu podwyżek stóp procentowych. Wskazał, że obniżka nastąpi wtedy, kiedy będzie całkowita pewność, że inflacja spadnie do celu inflacyjnego.
Prezydent Andrzej Duda powołał nowego ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Roberta Telusa.
Zastąpił on na tym stanowisku Henryka Kowalczyka, który nadal będzie wicepremierem, a ponadto szefem Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Prezydent powołał też Janusza Cieszyńskiego na ministra cyfryzacji.
W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda ocenił, że polskiemu rolnictwu i polskim rolnikom przysłuży się służba Roberta Telusa na nowym stanowisku.
Sprawy rolnicze są mu doskonale znane. Jest nie tylko praktykiem, ale jest także i człowiekiem, który od wielu lat w polskiej polityce sprawami rolnictwa się zajmuje. Niezwykle doświadczonym parlamentarzystą, wieloletnim członkiem i przewodniczącym Komisji Rolnictwa w naszym Sejmie. Panie ministrze, nie mam wątpliwości, że pan minister da sobie radę.
Andrzej Duda wskazał też, że minister Janusz Cieszyński jest przygotowany, ma doświadczenie, ale również bardzo wielkie zdolności, aby sprawnie realizować zadania z obszaru cyfryzacji.
Dziękuję za dotychczasową służbę dla ojczyzny, za dotychczasowe działania cyfryzacyjne, które przyniosły bardzo dobre efekty. Polska jest jednym z krajów, gdzie cyfryzacja jest najbardziej rozwinięta w skali, śmiało można powiedzieć, europejskiej, a to oznacza, że zarazem i w skali światowej. Bardzo wiele procesów cyfryzacyjnych nastąpiło właśnie dzięki pana działaniom, dzięki pana pracy. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Powiem tak, z tą nominacją po złożeniu tego ministerialnego ślubowania prosimy o jeszcze.
Robert Telus to poseł Prawa i Sprawiedliwości. Sprawiedliwości i przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z kolei Janusz Cieszyński jest sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera oraz pełnomocnikiem rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.
Państwowa Straż Pożarna przygotowała aplikację mobilną, za pomocą której można znaleźć najbliższy schron, miejsce ukrycia lub doraźnego schronienia.
Wcześniej straż przeprowadziła inwentaryzację miejsc, w których można się schronić w przypadku konfliktu zbrojnego, ale też wystąpienia anomalii pogodowych. Więcej Piotr Zembrzuski.
Komendant główny PSP, generał brygadier Andrzej Bartkowiak, mówiąc o miejscach schronienia, podkreślił, że na tle Europy pod tym względem nie wyglądamy źle. Jak przekazał, dla każdego obywatela przewidziano 1,5 metra kwadratowego. Dodał, że wiele miejsc jest profesjonalnych i w bardzo dobrym stanie.
Jeśli chodzi o tak zwane schrony profesjonalne, w tych schronach możemy ukryć ponad 300 tysięcy osób. Jeśli chodzi o miejsca ukrycia, to jest 9 tysięcy blisko obiektów, ponad 1,100,000 osób. Jeśli chodzi o miejsca doraźnego schronienia, to jest 224 tysiące miejsc. I tutaj, szanowni państwo, ten wynik imponujący, bo ponad 128% wszystkich obywateli w Polsce, czyli prosto powiedziawszy, blisko 47 milionów ludzi może się schronić. I to jest bez prywatnych lokali, bez prywatnych piwnic.
Najwięcej schronów jest na Śląsku, a najmniej na Warmii i Mazurach. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zapowiedział, że będą podejmowane prace w celu zwiększenia standardu miejsc schronienia czy doraźnego ukrycia. W tym celu m.in. rząd przygotował ustawę o ochronie ludności,
która tworzy Fundusz Ochrony Ludności, na który ma być przeznaczony 1 promil PKB, czyli w dzisiejszych warunkach między 3,5 a 4 miliarda złotych rocznie. I te środki byłyby także przeznaczane na tą część ochrony ludności, czy też obrony cywilnej.
Miejsca doraźnego schronienia to właśnie piwnice, garaże podziemne i wielopoziomowe, szkoły i kościoły. Miejsca ukrycia to z kolei niehermetyczne schrony.
Premier Mateusz Morawiecki przebywał w czwartek z oficjalną wizytą w Mołdawii. W Kiszyniowie spotkał się m.in. z prezydent Mają Sandu i premierem Dorinem Recianem.
Główny temat rozmów to wsparcie dla Mołdawii w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Dyskusja toczy się również o projektach w zakresie współpracy gospodarczej i finansowej.
Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem mołdawskiego rządu na wspólnej konferencji podkreślał, że aby Europa była bezpieczna, musi zapewnić zwycięstwo Ukrainy.
Szef polskiego rządu mówił również o wielowymiarowej pomocy dla Mołdawii.
Dzisiaj tutaj zdecydowałem o przekazaniu Mołdawii 20 przemysłowych generatorów prądu, tak aby zabezpieczyć mołdawskie szpitale i inne instytucje publiczne przed wyłączeniami prądu. Polska ma tutaj bardzo dobre doświadczenia. Jesteśmy państwem, które dostarcza bezpieczeństwo energetyczne także na Ukrainę. Również nasz narodowy przewoźnik LOT rozwija połączenia lotnicze z Mołdawią. To już dzisiaj jest chyba około 13 połączeń tygodniowo między Warszawą a Kiszyniowem, między Polską a Mołdawią. To też przyczyni się do zwiększenia szans na połączenia gospodarcze pomiędzy Mołdawią a Polską.
Premier zapewnił, że Polska wspiera aspiracje Mołdawii do członkostwa w Unii i omawia istotne kwestie bezpieczeństwa z sojusznikami.
Doceniamy wkład Polski w projektach modernizacji naszego kraju, powiedział premier Mołdawii. Podkreślał, że jego kraj chce wzmocnić współpracę z Polską.
W planie wizyty w Kiszyniowie było też spotkanie Mateusza Morawieckiego z organizacjami polonijnymi. Premier Rzeczypospolitej złożył też wiązankę przed pamiątkową tablicą poświęconą świętej pamięci prezydentowi Rzeczypospolitej Lechowi Kaczyńskiemu w Bibliotece Polskiej.
Wielki Czwartek rozpoczął Triduum Paschalne, upamiętniające mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tego dnia wspominaliśmy ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa.
Przed południem we wszystkich kościołach katedralnych sprawowane były msze święte Krzyżma pod przewodnictwem biskupów diecezji. W ich trakcie święcono oleje, które będą wykorzystywane przy udzielaniu sakramentów.
Ojciec święty Franciszek przewodniczył mszy świętej w Bazylice Watykańskiej. W homilii mówił o duchu duchu pańskim, bez którego, jak zaznaczył, nie ma życia chrześcijańskiego.
Zwracając się do kapłanów, ojciec święty Franciszek wskazał na ten szczególny aspekt ducha, jakim jest namaszczenie. Bez jego namaszczenia nie ma świętości, mówił ojciec święty. Duch prawdy pomaga przezwyciężać kryzysy, które są częścią naszego życia, kontynuował.
Jeśli pozwolimy działać w nas duchowi prawdy, to ochronimy namaszczenie, strzec, chronić namaszczenie, bo kuszące nas fałsze, hipokryzje klerykalne, fałsze, którymi próbujemy żyć, one wyjdą szybko na jaw, a duch, który obmywa to, co nieświęte, będzie nam niestrudzenie podpowiadał, by nie splamić namaszczenie, nawet odrobinę. Przychodzi na myśl zdanie z księgi Koheleta mówiące: zdechła mucha zupełnie zepsuje wyborne perfumy. To prawda, że każda wkradająca się dwulicowość, dwulicowość klerykalna, jest niebezpieczna i nie można jej tolerować, ale wynieść na światło ducha, bo jeśli serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne, to Duch Święty, jedynie On leczy na zniewierności.
Na zakończenie homilii ojciec święty Franciszek podziękował również kapłanom za świadectwo i posługę. Po południu papież przybył do więzienia dla nieletnich niedaleko Rzymu, gdzie przewodniczył mszy świętej Wieczerzy Pańskiej połączonej z obrzędem obmycia stóp.
W homilii ojciec święty wskazywał, że Jezus nigdy nie boi się naszych słabości. Chce wziąć nas za rękę po to, by życie nie było dla nas takie ciężkie.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.